Twitter doznał 1 lipca awarii i niedługo później Elon Musk ogłosił, że ogranicza liczbę tweetów wyświetlanych przez użytkowników dziennie. Na razie do 1000 tweetów na dzień. Żyjemy w czasach, kiedy platformy walczą o każdą sekundę naszej uwagi, a Twitter dobrowolnie rezygnuje z zajmowania nam czasu po obejrzeniu 1000 tweetów. Tym razem to jednak nie wygląda na jakieś kolejne dziwne posunięcie ekscentrycznego miliardera. Dlaczego więc Elon Musk rezygnuje z zajmowania naszej uwagi? O co chodzi w rosnącym konflikcie między platformami takimi jak Twitter i Reddit, twórcami dostępnych w sieci dzieł, a firmami tworzącymi sztuczną inteligencję? Cześć, z tej strony Bartosz Paszcza, jestem analitykiem danych i analitykiem technologii. W mediach mówię i piszę też o plusach i minusach rozwoju technologicznego. A część z Was kojarzyć może mnie na przykład z poprzedniego podcastu, czyli z CepTechu. Tutaj, w podcaście, w którym Paszcza paszczą mówi o technologiach, ruszymy w podróż przez trwającą erę techniki, od pierwszej maszyny parowej po komputery kwantowe i jeszcze dalej. Zapraszam. Przez parę godzin 1 lipca nie dało się otworzyć strony Twittera. Z czego wynikała ta awaria, nie jest w pełni jasne. Ja tutaj nie odkryję przed Wami, drodzy słuchacze, żadnej Ameryki, ale pojawiło się parę sensownych hipotez. Pierwsza, która trafiła na stoły, dotyczyła tego, że Twitter po prostu nie płacił rachunków, więc wyciągnięto wtyczkę z kontaktu. Dokładniej chodzi o to, że na początku czerwca blog Platformer napisał o tym, że Twitter nie płaci swoich rachunków Google'owi, na którego serwerach w ramach chmury Google utrzymywana jest część infrastruktury Twittera. Podobno później, kiedy pojawiła się nowa CEO Twittera, wznowiła płatności i przedłużyła kontrakt między Twitterem a Google Cloudem, kontrakt, który wygasał właśnie 30 czerwca, stąd to skorelowanie czasowe z 1 lipca wydawało się ciekawe. Ale jeśli nie kwestia płatności, to co mogło być przyczyną? I tutaj hipoteza numer 2 pojawiła się taka, że był to pewnie jakiś błąd, ponieważ 4/5 załogi Twittera, tym znaczna część inżynierów, zostało w ostatnich miesiącach zwolnione lub odeszło z własnej woli. No więc taki złożony inżynieryjny system, który działa globalnie, utrzymuje te dziesiątki milionów użytkowników w każdej chwili, po prostu w pewnym momencie się załamał. I tutaj doniesienia Sheldon Chung, która wrzuciła na portal Mastodon swoje śledztwo w przeglądarce, przeglądając, co robi strona Twitter, kiedy próbowała na nią w czasie awarii wejść, okazywało się, że strona Twitter wysyła wciąż po kilka lub kilkanaście zapytań na sekundę do serwera, zapytań, na które serwer odpowiadał, że ta strona otwarta przez Sheldon Chung wysyła zbyt wiele zapytań. No i to kółko się zamykało, bo oczywiście strona wysyłała kolejne zapytania, czyli w praktyce aplikacja Twitter, którą otwieraliśmy w przeglądarce albo na naszych telefonach, wykonywała coś, co jest podobne do ataku DDoS na serwery Twittera, czyli w pewnym sensie przeciążała je zapytaniami, bo zamiast zatrzymać się na pewien czas, opóźnić kolejne zapytania, poczekać, aż serwery będą w stanie je obsłużyć, pytała non-stop, bardzo często przeciążając tym samym serwery. I według tej hipotezy późniejsze ogłoszenie ograniczeń przez Elona Muska było przykryciem problemu, bo właśnie po tym jak Twitter wstał, Musk wrzucił najpierw tweeta, że ogranicza liczbę tweetów dla przeciętnego, niepłacącego użytkownika do 500, potem do 600, finalnie do 1000. Oczywiście te limity dla płacących użytkowników, którzy korzystają z tego tak zwanego Twitter Blue, są znacząco wyższe. Ale tutaj wchodzi hipoteza trzecia, że być może to nie był błąd związany z problemami z utrzymaniem Twittera, a wprowadzone świadomie zmiany, które być może wprowadzane przez ten ograniczony zespół inżynieryjny, nie do końca dobrze przetestowane, spowodowały, że ta cała architektura się posypała. I mnie do tej hipotezy przekonuje fakt, że Musk bardzo szybko ogłosił to ograniczenie liczby tweetów z totalnie innym uzasadnieniem niż tylko próbujemy utrzymać serwery działające. Bo wydaje mi się naprawdę istotne, że Elon Musk, który wie dobrze i publicznie o tym mówił, że Twitter walczy o przeżycie, no rezygnuje z uwagi użytkowników, a rezygnując z liczby wyświetlanych przez najaktywniejszych użytkowników tweetów, oczywiście rezygnuje też z wyświetlania reklam. Nowa wprowadzona przez niego szefowa Twittera miała się właśnie przecież zająć odbudową relacji z reklamodawcami, pozwalając czy pomagając Twitterowi wyjść z przynoszenia ciągłych strat. No i jest to dziwne, że w czasie, kiedy aplikacje zabijają się o każdą minutę naszego czasu, każde nasze kliknięcie, żeby właśnie pokazać nam więcej reklam, Elon Musk nagle mówi, słuchajcie, 1000 dziennie i tyle, odstawcie telefony, idźcie spać, niczym do jakichś niesfornych dzieci. To brzmi trochę jak szaleństwo, ale według mnie to nie jest akurat szaleństwem, chociaż Elon Musk do różnych szaleństw nas przyzwyczaił. Pierwszego dnia, kiedy przejął Twittera, wszedł do siedziby z umywalką w rękach. Tym razem jednak to element pewnego większego zjawiska, rosnącej rywalizacji w dzisiejszym internecie. Rywalizacji o to, kto ma dane i na jakiej podstawie przekazuje je wykorzystującym te dane, szczególnie kształcącym algorytmy sztucznej inteligencji. W ostatnich miesiącach nie tylko Twitter zwrócił uwagę na to poczucie bycia wykorzystywanym przez firmy kształcące sztuczną inteligencję. W kwietniu tego roku serwis Reddit, czyli największe anglojęzyczne forum internetowe, ogłosił zmiany w opłatach za dostęp do tak zwanego API. API to interfejs, który umożliwia innym aplikacjom czy po prostu osobom wysyłanie zapytań do serwerów, w tym przypadku Reddita, na przykład, żeby ściągnąć i pokazać posty konkretnego kanału z Reddita w innej aplikacji albo zapisać je w swojej bazie danych. 18 kwietnia Reddit zapowiedział wprowadzenie opłat w wysokości 0,24 centa za 1000 zapytań, co według Reddita miało przekładać się dla zewnętrznych aplikacji korzystających z API na koszt mniej więcej 1 dolara za zapytania wygenerowane przez jednego ich użytkownika miesięcznie. I chociaż kwota 1 dolara za użytkownika miesięcznie nie wydaje się duża, to ta zapowiedź wywołała burzę. Wiele subredditów, czyli kanałów na tej platformie, zdecydowało się dołączyć do protestów przeciwko nowej polityce, zaprzestać na chwilę działalności lub przejść w tak zwany tryb prywatny, przez co właściwie przestały one działać dla zewnętrznych użytkowników. Twórca aplikacji Apollo, czyli właściwie klienta Reddita na systemy iOS, niezwykle popularnego wśród posiadaczy urządzeń Apple, stwierdził, że według nowego cennika musiałby płacić 20 milionów dolarów rocznie za sam dostęp do API. I po wielu publicznych przepychankach z pracownikami i szefem Reddita postanowił wyłączyć aplikację w końcu czerwca. Czemu Reddit trzyma się działań tak mocno wkurzających ich społeczność? Przy ogłoszeniu nowego cennika prezes Reddita Steve Huffman powiedział w wywiadzie dla New York Times: dane Reddita są naprawdę wartościowe. Nie chcemy oddawać tej wartości niektórym z największych na świecie firm za darmo. I tu warto zwrócić uwagę, że brzmi to bardzo podobnie do tych słów Elona Muska z czasu, kiedy zamykał dostęp do interfejsu API w Twitterze. Wtedy, tak jak i po awarii w lipcu, mówił, że chce przeszkodzić firmom, organizacjom i osobom masowo pobierającym dane, czyli dokonującym właśnie scrapingu danych Twittera. Obecna sztuczna inteligencja wymaga ogromnych zbiorów danych do jej wytrenowania. Te dane skądś przecież trzeba wziąć. Stąd wykorzystuje się oczywiście wszelkie możliwe publicznie dostępne zasoby tekstowe, jak na przykład całą Wikipedię, ale wykonuje się właśnie również na przykład scraping serwisów takich jak Twitter czy Reddit. Scraping, czyli pobieranie całości na przykład tweetów albo jak największej porcji globalnie dostępnych tweetów czy postów na forum Reddit. No bo przecież skoro duże modele językowe mają mówić ludzkim językiem, no to ma sens użycie do ich kształcenia tekstowych rozmów, które odbywają się między ludźmi w internecie. Ale pobieranie danych przez firmy tworzące modele sztucznej inteligencji odbywa się nie tylko w ten w pełni legalnie sposób, nie tylko z poszanowaniem wszelkich praw własności intelektualnej. Nierzadko sięga również w szarą strefę, korzystając z zasobów danych zbudowanych na nie do końca legalnych źródłach. Thank you. Reddit i Twitter są w podobnej sytuacji. To agregatory treści i danych. One nie tworzą swoich własnych dzieł, ale to na tych platformach użytkownicy wypisują tekstowe i nie tylko wiadomości. Ale cała rywalizacja, cały konflikt pomiędzy posiadaczami danych, w cudzysłowie, oraz tymi firmami, które wykorzystują dane do tworzenia sztucznej inteligencji, dotyczy również twórców. W wywiadzie dla Spidersweb Plus całkiem niedawno, w ubiegłym tygodniu, badacz sztucznej inteligencji Piotr Szymański wskazał na to, że tajemnicą Polichinella jest korzystanie przez firmy kształcące algorytmy sztucznej inteligencji z niekoniecznie w pełni legalnych źródeł danych. I dosłownie w ostatnich dniach mamy świetny na to przykład. 9 lipca trójka amerykańskich autorów książek pozwała firmy Meta i OpenAI. Oskarżają je o wykorzystywanie ich dzieł pobranych z pirackich zbiorów książek, takich jak Bibliotek czy LeapGen, do kształcenia algorytmów, myślę, że dobrze znanych, GPT oraz Llama. Oskarżyciele mają dowody. ChatGPT poproszony o podsumowanie ich książek robi to i to bez zmyślania. Meta w przypadku swoich modeli AI jest bardziej otwarta, co swoją drogą warto naprawdę docenić. Meta publikuje listę źródeł danych użytych do trenowania. I na tej liście znaleźli zbiór, który nazywa się The Pile, stworzony przez firmę Eleuther AI, która stworzyła ten zbiór danych, wykorzystując między innymi źródło, które zbiera pirackie kopie książek, które nazywa się właśnie Bibliotek. Ale to nie jest rodzynek, to jest rosnący trend. Wcześniej w tym roku Getty Images, czyli platforma zawierająca te tak zwane stokowe zdjęcia albo zdjęcia edytorskie, które można kupić na tej platformie, również złożyła pozew, tym razem wobec firmy Stability AI, która tworzy algorytm tworzenia obrazów. Getty Images oskarża Stability AI o wykorzystywanie właśnie nielicencjonowanych zdjęć z Getty Images do trenowania modelu sztucznej inteligencji. W styczniu tego roku Microsoft, OpenAI i GitHub zostały pozwane, ponieważ na umieszczonym właśnie w serwisie GitHub programistycznym kodzie wykształcone zostało narzędzie Copilot, będące pomocą dla programistów. Pozywający, to pozew zbiorowy programistów, twierdzą, że to kradzież własności intelektualnej. Bo inteligentne podpowiadanie kodu, które wykonuje Copilot, jest efektem nakarmienia tego algorytmu ogromną liczbą linijek kodu. Linijek kodu pobranych z serwisu GitHub, który jest takim repozytorium, przechowalnią kodu dla wielu setek tysięcy programistów, którzy niekoniecznie wyrażali zgodę na to, żeby zostały wykorzystane do tworzenia komercyjnego Copilota. I również w styczniu trójka artystów pozwała Midjourney i Stable Diffusion na podobnej podstawie, twierdząc, że bez licencji wykorzystali ich dzieła do kształcenia algorytmów. Gdziekolwiek się nie obrócimy, tam twórcy treści i dzieł kontestują sposób działania firm tworzących modele AI. Firm, które zasysają jak najwięcej nieosobowych danych z internetu, niezbyt precyzyjnie, może tak to delikatnie ujmę, patrząc na to, co do kogo należy i w jakim celu licencja pozwala na wykorzystanie do treningu modeli sztucznej inteligencji. Innymi słowy, dla maluczkich jest wykupywanie licencji z Getty Images na każde jedno wykorzystane na blogu zdjęcie i wiszący nad taką osobą pozew, jeśli nielegalnie to zdjęcie pobierze i za nie nie zapłaci. Dla wielkich firm jest masowe zasysanie gigabajtów danych z nie do końca legalnych źródeł. Problem istnieje oczywiście od dawna. Co więcej, jeszcze zanim pojawiła się sieć WWW, grono osób zajmujących się łączeniem wielkiej internetowej sieci przewidywało, że ten problem się pojawił. Już w latach 60. wizjoner Ted Nelson zaczął pracować nad systemem Xanadu, mającym dzięki mikropłatnościom wynagradzać twórców za każde wejście albo ściągnięcie np. obrazka czy też tekstu. Sieć WWW, która pojawiła się w 1989 roku, niezależnie od Xanadu i innych projektów, właśnie stała się bardzo szybko obiektem krytyki, między innymi dlatego, że została zaprojektowana dla świata naukowego, a w świecie naukowym darmowy dostęp do stron internetowych i znajdujących się na ich treści wydawał się naturalny. Natomiast bardzo szybko zaczęła być wykorzystywana oczywiście do innych celów, takich jak je znamy dzisiaj. Ten darmowy dostęp stał się przyczyną popularności World Wide Web, ale też to właśnie wbudowało w dzisiejszy internet podstawowy problem. Jak zarabiać na działaniu w sieci? Przez lata odpowiedzią wydawały się być reklamy, co doprowadziło do tej bardzo złej i szkodliwej walki o naszą uwagę. Teraz ten model, wydaje się, wychodzi z mody, a dzieła zgromadzone w sieci nabierają nowej, przeliczalnej na dolary wartości. I to właśnie popularność czatu GPT zwróciła uwagę na to, skąd firmy kształcące sztuczną inteligencję biorą dane. Oczywiście nie od tego roku giganci czy jacyś szemrani pośrednicy zbierają dane z Twittera, Reddita czy przeróżnych niekoniecznie legalnych baz. Ale dopiero ta światowa popularność nowego produktu, jakim stał się ChatGPT, zwróciła większą uwagę samych twórców dzieł, ale też tych platform, które agregują dane, na to, co się z dziełami i danymi dzieje i kto wykorzystuje je w bardzo dochodowym interesie. To obudziło też, nazwijmy to, agregatorów danych, czyli platformy takie jak Reddit czy Twitter. One próbowały zarabiać na siebie serwowaniem personalizowanych reklam, ale w obydwu przypadkach nie szło to zbyt dobrze. Reddit do dziś nie przynosi zysków. O problemach finansowych Twittera, które finalnie doprowadziły do wykupu przez Elona Muska, powiedziano już bardzo wiele. Bowiem te mniejsze platformy, bez tak wielkich zespołów budujących zoptymalizowane na utrzymanie uwagi użytkowników algorytmów, różniące się jednak od Mety czy YouTube'a właśnie jakością tej sztucznej inteligencji stosowanej do przyciągania naszej uwagi, nie potrafiły serwować tak wielu spersonalizowanych reklam, żeby na siebie zarabiać. I w czasach, kiedy model reklamowy staje się niemodny, te szanse na wyjście na prostą stają się oczywiście coraz mniejsze. Ale na scenie pojawiły się wielkie modele językowe i sztuczna inteligencja, eksplozja popularności tak na przykład czatu GPT czy Midjourney. Agregatorzy przypomnieli sobie o tym, na jakim majątku siedzą. Oczywiście w teorii o wartości danych mówi się od lat. Niektórzy lata temu ukuli takie pojęcie, że dane to ropa XXI wieku. I to pojęcie z różnych powodów nie jest zbyt dobre, bo dane nie są tym samym co ropa. Dane na przykład można, jeden zbiór danych można kopiować w wielu kopiach, no ropy się nie kopiuje, trzeba każdą jedną wydobyć. Ale właśnie teraz, kiedy te nowe rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję stały się popularne, a do ich kształcenia potrzeba ogromnej ilości danych, niektórzy, w tym platformy właśnie zbierające dane, przypomnieli sobie, że one siedzą na ogromnej wartości. Trochę tak jak posiadacz kawałka prerii w Teksasie zorientowałby się nagle, że pod tą jego działką, na której do tej pory wypasał woły, kryje się wielkie roponośne pole. Jeśli już mamy się trzymać tego niezbyt udanego porównania danych do ropy. Ale zanim przejdziemy dalej, ogromne podziękowanie dla każdego, kto temu podcastowi wystawił ocenę w Spotify, Apple Podcast, czy też zachęcam do wystawiania ocen na YouTubie. Za każdą subskrypcję i ocenę jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Tak naprawdę to właśnie takie sygnały są najlepszymi motywatorami, żeby nagrywać dalej, więc dzięki serdeczne, a tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do subskrypcji i wystawiania ocen. Dzięki. Bez wątpienia jednak to roponośne pole zarówno twórcy, jak i te platformy, agregatorzy danych chcą dzisiaj wykorzystać. To znaczy chcą zredefiniować warunki, na których firmy tworzące sztuczną inteligencję i zarabiające później na rozwiązaniach właśnie na tych wielkich modelach sztucznej inteligencji, w jaki sposób redystrybuują tą wartość do firm i osób, od których pobierają dane i dzieła, żeby tą sztuczną inteligencję móc wykształcić. I tutaj swoją drogą ciekawy jest wątek właśnie wchodzącej aplikacji Threads od firmy Meta, która ma być alternatywą dla Twittera przeżywającego swoje dobrze znane problemy. Oczywiście widać wyraźnie, że Meta chce przejąć kolejny segment rynku mediów społecznościowych, dołożyć do Facebooka i Instagrama właśnie takie treści podobne do Twittera. No ale patrząc z perspektywy tego przepływu wartości, firma Meta jest znana z tego, że ma naprawdę zaawansowany dział sztucznej inteligencji, teraz dołoży kolejną agregację danych i to połączenie może spowodować, że będzie mieć jeszcze istotniejszą rynkową pozycję w skali całego globu i nie pozwoli tak łatwo sobie dyktować warunków przez czy to twórców dzieł, czy innych dostawców danych. Ale na jeszcze dalszym marginesie według mnie znajduje się jeszcze ciekawsze pytanie, które do tej pory było raczej akademickie. Skoro twórcy dzieł, książek, grafik walczą z wykorzystującymi bez opłat ich dzieła, to czy my jako twórcy postów na Twitterze i Reddicie w końcu też zaczniemy domagać się rekompensaty od tworzących algorytmy albo gromadzących dane platform? Czy więc przyjdą czasy, w których my jako użytkownicy, twórcy postów, twórcy internetowych dzieł zostaną bardziej docenieni za ten swój wkład w internetową kulturę, za to, że w oparciu o ich wiadomości, ich dzieła, ich książki czy obrazy kształcona jest ta zaawansowana sztuczna inteligencja? No tego nie wiem, na pewno musimy z uwagą obserwować to, co się będzie działo w najbliższych miesiącach i latach, bo na pewno mamy do czynienia z taką zmianą w tym sensie, że chęcią nowego ułożenia tych przepływów gotówki w internecie, przepływów między firmami, ale też firmami a osobami indywidualnymi. I może to jest kolejny sygnał do tego, że ta era takiego prostego wyzyskiwania naszej uwagi dzięki serwowaniu spersonalizowanych reklam jako taki dominujący model cyfrowej gospodarki dobiega końca. Ale czy tak będzie, dopiero zobaczymy i na pewno jeszcze nie jeden odcinek wokół tego tematu uda mi się nagrać. Tymczasem za dziś serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.